Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Chcemy ujrzeć Jezusa. Taki apel nieustannie od momentu, kiedy Jezus przyszedł pośród nas, rozbrzmiewa od całego świata i też dzisiaj już w XXI wieku jest nieskończona ilość ludzi, która pragnie zobaczyć Jezusa. Środki społecznego przekazu, społecznej komunikacji właśnie temu mają służyć. Pragnę z wielką radością w naszym studiu telewizji Trwam powitać monsignora Giuseppe Scottiego, sekretarza Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, jednocześnie przewodniczącego prezydenta Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Serdecznie witamy. Pragniemy też powitać towarzyszącemu monsignore naszego gościa. Witamy pośród nas księdza doktora Mariusza Kucińskiego, wykładowcy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i jednocześnie dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy przy tej uczelni, gdzie ksiądz Mariusz też wykłada.
Witam serdecznie ojca, witam państwa, szczęść Boże.
Drodzy słuchacze, będziemy korzystać, już powiem na początku, z pomocy tłumacza, a nie będzie nim właśnie ksiądz doktor Mariusz. Będziemy tłumaczyć na bieżąco. Pragnę na początku drogim widzom i słuchaczom Radia Maryja przedstawić osobę, może w kilku jeszcze więcej słowach, osobę sekretarza Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Otóż monsignor Giuseppe Scotti jest naprawdę ekspertem praktycznie od początku swojej drogi kapłańskiej. Jest kapłanem archidiecezji metropolii mediolańskiej. Już właściwie po studiach seminaryjnych odbył dwuletnie specjalistyczne studia z zakresu mass media na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie. Jednocześnie był dyrektorem wydawnictwa decyzjalnego. Był również korespondentem L'Osservatore Romano na Mediolan i cały region Lombardii. Był dyrektorem miesięcznika bardzo znanego we Włoszech Il Senio. Równocześnie od 1992 do 1995 pełnił funkcję wiceprezydenta Włoskiej Federacji Tygodników Katolickiej, która skupia, co ważne, by podkreślić, 150 tygodników katolickich rozproszonych po całej Italii. W latach 90., oczywiście już XX wieku, monsignor Scotti już wówczas był uznawanym, bardzo cenionym medioznawcą. Rozpoczął w tych latach bardzo owocną współpracę z wieloma uniwersytetami, nie tylko we Włoszech, ale również poza Włochami. W 1995 na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie dał wiele serii konferencji na temat właśnie komunikacji, dzieląc się swoim doświadczeniem z diecezji, wielkiej diecezji, największej na całym świecie, w całym Kościele, jakim jest diecezja mediolańska. Wielokrotnie też bywał poza granicami, między innymi w Mar de Plata w Argentynie. Również był od roku już 1998 pracownikiem Sekretariatu Stanu. W roku 2003 został mianowany prezydentem Rady Dyrektorów Wydawnictwa Editrice Watykana. 30 listopada 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował monsignora sekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, a w roku 2010 monsignor został mianowany przewodniczącym Fundacji Watykańskiej Józef Ratzinger Benedykt XVI i do dzisiaj tę funkcję pełni. To tylko kilka słów, nie będę może już w szczegółach, bo pewnie bym dużo czasu zabrał na antenie Radia Maryja, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że nasz gość jest medioznawcą, szczególnie na polu kościelnym i myślę, że dzisiaj Będzie to dla nas ogromne ubogacenie móc usłyszeć tym dzieleniem się Monsignor Giuseppe Scottiego z nami, z wszystkimi widzami telewizji Trwam. To były słowa, które przedstawiały naszego gościa. Poproszę tylko może księdza Mariusza w dwóch zdaniach, gdyby powiedział, co ewentualnie tylko wspomniałem, ale to chyba dużo nie ma do powiedzenia.
Na pewno zrozumiał wszystko, bo dużo już rozumie. Spero che lei ha capito quasi tutto.
Więc przechodzimy do tematu. Myślę, że po tym przedstawieniu szczególnie pomyślałem sobie o tym fakcie, że Monsignor Giuseppe Scotti jest przewodniczącym tej Fundacji Watykańskiej, Józef Ratzinger, Benedykt XVI.
Ratzinger.
I łączy niejako Benedykta XVI z obecnym Ojcem Świętym Franciszkiem.
Con Francesco, con Papa Francesco.
Ostatnio w październiku odbył się w Rzymie na Lateranu i Watykanie bardzo ważne sympozjum zorganizowane przez tę watykańską fundację. I stąd moje pytanie. Dzisiaj, kiedy już mamy Ojca Świętego Franciszka, na czym polegałaby aktualność Benedykta XVI, którego dzieła, niektóre, opera Omnia też już w języku polskim, właśnie pozwoliłem sobie przynieść do naszego studia telewizji Trwam.
Quale allora attualità dell'insegnamento di Papa Ratzinger, specialmente oggi che anche.
Mi spiace di non riuscire a parlare nella bella lingua polacca.
Bardzo mi przykro, że nie mogę mówić jeszcze bardzo pięknym językiem polskim.
Devo affidarmi a un traduttore.
Muszę zawierzyć to tłumaczeniu.
Sperando che il traduttore non tradisca troppo.
Mając nadzieję, że ten, który tłumaczy, nie będzie zmieniał za bardzo tekstu.
Però Mariusz è abituato a tradurre, quindi penso che i telespettatori possono fidarsi della sua traduzione.
Ale Mariusz jest tym, który dobrze tłumaczy od dawna, więc myślę, że słuchacze i telewizowie będą mogli zaufać temu, co mówi.
Perché da tanto tempo ci conosciamo e da tanto
tempo
riusciamo a integrarci anche nel parlare.
Potrafimy też tak się integrować w czasie właśnie takich sytuacji, że co nam bardzo pomaga.
Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei salutare tutti gli spettatori di Trwam e ringraziarli per il tempo che ci danno, per l'amore che hanno per il Papa, per la preghiera che hanno per il Papa.
Zanim odpowiem na pytania ojca rektora, chciałbym jak najserdeczniej pozdrowić wszystkich słuchaczy, a jednocześnie telewizów telewizji Trwam. I chciałbym wam podziękować za całą miłość, za cały szacunek dla papieża Franciszka, ale też chciałbym podziękować za wszystkie modlitwy, które codziennie tak wielu z was, większość z was odmawia właśnie w intencji papieża.
I simpozio. È il terzo momento, è il terzo anno che facciamo questo incontro della Fondazione Ratzinger.
Symposium jest takim już trzecim wydarzeniem, które robimy jako Fundacja Watykańska.
Tutto è iniziato tre anni fa qui in Polonia, Big Dosh.
Wszystko zaczęło się trzy lata temu w Polsce.
E lo racconto perché non tutti i telespettatori sono obbligati a sapere tutto.
Powiem trochę rzeczy, dlatego że nie wszyscy wiedzą wszystko, ale też chciałbym więcej na ten temat powiedzieć.
Tre anni fa qui a Big Dosh si è tenuto il primo convegno della Fondazione Ratzinger e hanno partecipato 400 persone e 32 università.
Dwa lata temu mieliśmy pierwsze sympozjum, pierwsze konferencje Fundacji Watykańskiej. Było obecnych 400 osób przyszło na to sympozjum, a byli przedstawiciele z 32 uniwersytetów z całego świata.
Il tema che ci eravamo dati era in sintonia con il pellegrinaggio di Benedetto XVI ad Assisi, ricordando i 25 anni del pellegrinaggio di Giovanni Paolo II ad Assisi, dell'incontro uomini e religioni.
Było to połączone, to nasze sympozjum, to nasze spotkanie w Bydgoszczy było połączone z pielgrzymką papieża Benedykta, która miała miejsce do Asyżu, 25-lecie spotkania papieża Jana Pawła z przedstawicielami wszystkich religii i gdzie papież pojechał tam, żeby miał dzień refleksji, medytacji i było taką pielgrzymką.
Pellegrini della verità pellegrini della pace. Pielgrzymi, questo era il tema.
Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju, to był temat tego symposium.
Dopo questo appuntamento, l'anno scorso ne è avvenuto un altro a Rio de Janeiro.
W zeszłym roku przyszło następne spotkanie w Rio de Janeiro, czyli pierwsze w Bydgoszczy, a drugie w Rio de Janeiro.
La fondazione voleva in questo modo aiutare gli studenti dell'università a prepararsi all'incontro della giornata mondiale della gioventù con il Papa, che poi quest'anno è stato fatto con Papa Francesco.
In questo modo la fondazione chciała służyć lepszemu przygotowaniu świata uniwersyteckiego do spotkania z papieżem w czasie Światowych Dni Młodzieży.
Anche lì il tema, che cosa fa sì che l'uomo sia uomo? Quindi la domanda antropologica.
Pytanie było antropologiczne. Co sprawia, że człowiek jest człowiekiem?
E sorprendentemente a Rio c'erano 140 università e 700 persone partecipanti.
Byliśmy zachwyceni i zaszokowani, ponieważ do Rio przybyło przedstawiciele 140 uniwersytetów z całego świata i przeszło 700 uczestników.
Sto raccontando questo prima di tutto per sottolineare come il mondo universitario, al di là delle aspettative, è molto più attento alla riflessione teologica e antropologica di Ratzinger.
Chcę to powiedzieć po to, żeby pokazać, że niezależnie od tego, jakie mamy wyobrażenie czy myślimy, to bardzo jasno widzimy to, że świat uniwersytecki jest bardzo wrażliwy, bardzo uważny na to, co prezentuje poszukiwanie, to, co prezentuje nauka Ratzingera, to, co prezentuje też nauka Kościoła.
Mentre stavamo preparando questo secondo convegno, ci siamo messi in movimento per preparare il simposio, che è il primo con questa caratteristica. Il convegno sono due giorni di lavoro, il simposio ne ha presi tre. E il simposio, come giustamente detto, si è tenuto quest'anno a Roma dal 24 al 26 ottobre.
I tak jak już zostało powiedziane tutaj przez ojca rektora, gdy robiliśmy, już kończyliśmy przygotowanie i organizowaliśmy naszą konferencję po raz drugi, czyli pierwsze w Bydgoszczy, drugie w Rio. Konferencja jest prostsza, bo ma tylko dwa dni. Widzieliśmy, że potrzeba zrobić sympozjum, czyli coś większego, głębszego, coś, co jest, ma więcej dni. I dlatego też, jak już było wspomniane, przygotowaliśmy trzydniowe sympozjum od 24 do 26 października i ono było zorganizowane w Rzymie.
Probabilmente i telespettatori si stanno chiedendo, ma perché ci racconta tutto questo?
Ale przecież widzowie mogą zapytać się, a po co ksiądz prałat mi tutaj to wszystko opowiada?
Sembrano solamente dei numeri, sembra la storia, quasi la storia del nonno che viene raccontata.
Wydaje się, że tu jakieś cyfry tylko podają, że to jakieś historia, które będą opowiedziane.
E in realtà io la sto raccontando perché è la vita. È la vita della Chiesa, è la vita di uomini, di donne, di studenti che sono interessati alla cultura e amano il Papa.
I to mówię dlatego, ponieważ takie jest życie. Takie jest życie Kościoła, takie jest życie wielu ludzi, ale takie jest też życie ogromnej liczby studentów. Studentów, którzy się modlą, którzy słuchają Kościoła i którzy kochają papieża.
E allora riprendo il racconto per dire che mentre stavamo preparando il convegno ragioniamo sul simposio. Cosa fare? Quale titolo dare a questo simposio che volevamo più prolungato rispetto ai convegni?
Gdy przygotowywaliśmy to ostatnie, tą konferencję w Rio, widzieliśmy, że trzeba zrobić coś innego i zastanawialiśmy, co zrobić, jaki byłby tytuł tego sympozjum, czemu miałoby być poświęcone.
Abbiamo detto, ma Papa Benedetto, Joseph Ratzinger, nel suo primo libro, Gesù di Nazareth, aveva scritto, questo testo che scrivo non è magistero, è il frutto dei miei studi, della mia riflessione. Se uno lo vuol criticare, lo vuol contestare, io sono contento di ascoltare le critiche e le osservazioni.
I już wtedy ukazał się pierwszy tom Jezusa z Nazaretu. I to nie był tekst oficjalny, ale były to teksty, które są owocem poszukiwania. Są to teksty, które są owocem refleksji i badania Józefa Ratzingera. I ten tekst upoważnia ludzi do tego, że mogliby się zastanowić, mogli go podjąć dyskusję, mogliby go nawet krytykować jako tekst, który nie jest oficjalnym nauczaniem Kościoła.
A maggio dell'anno scorso avevamo due volumi del Gesù di Nazaret. Il primo, dal battesimo alla trasfigurazione, e poi dalla trasfigurazione alla morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. Mancava il terzo volume. Noi abbiamo pensato, sicuramente Josef Ratzinger scriverà il terzo volume. Noi faremo un convegno pensando che lui abbia scritto il terzo volume su Gesù di Nazareth. Cioè abbiamo dato un po' noi i tempi al Papa.
W maju zeszłego roku mieliśmy już pierwszy tom, który tą pierwszą część życia pokazuje. Później drugi tom przemienienia do śmierci. I widzieliśmy, że brakuje trzeciego tomu. Ale sobie mówimy tak. Jeśli Ojciec Święty napisał pierwszy tom, jeśli napisał drugi tom, to mamy nadzieję, że zanim zacznie się sympozjum, może też napisze już trzeci tom. I można by tak powiedzieć, że próbowaliśmy zachęcić Ojca Świętego, żeby zanim się stanie sympozjum, żeby on ukończył już ten trzeci tom Jezusa z Nazaretu.
E voi sapete, tutti sappiamo, perché tutti l'abbiamo letto, che a novembre appunto è uscito il terzo volume L'infanzia di Gesù. A questo punto noi eravamo contenti, il simposio poteva avere il suo oggetto finale, ragionare sui tre volumi di Gesù di Nazaret, così come Josef Ratzinger, Benedetto XVI, li ha scritti.
I teraz, gdy dobrze wiecie wszyscy Państwo, że przecież w listopadzie zeszłego roku ukazał się trzeci tom Dzieciństwo, niedługo przed Adwentem, przed Bożym Narodzeniem, i wtedy mogliśmy spokojnie poświęcić całe nasze sympozjum właśnie tym trzem tomom Jezusa z Nazaretu. Czyli sympozjum mogło być poświęcone Jezusowi, refleksji w świetle Ratzingera, w świetle jego badań nad Jezusem z Nazaretu.
Abbiamo invitato i relatori, c'è stato questo simposio che è stato un momento internazionale molto forte, molto atteso, molto vissuto. C'erano oltre 100 università che hanno partecipato.
To było wydarzenie bardzo szczególne, bardzo głęboko było przeżywane, było bardzo wielu naukowców i rzeczywiście było widać, bo było to wydarzenie bardzo międzynarodowe, o takim wymiarze bardzo międzykontynentalnym praktycznie. Byli przedstawiciele przeszło 100 uczelni.
I partecipanti di tutto il mondo sono stati 495.
A uczestników było 495 z całego świata.
Io confesso il mio peccato, ho detto, siamo a Roma, è facile che uno venga, perché viene il primo giorno all'apertura del simposio, poi fa un po' la vacanza, va a visitare Roma e ritorna il terzo giorno, perché poi andiamo dal Papa.
Muszę wyznać tutaj mój grzech, człowiek grzeszny jestem, że myślałem sobie tak, 3 dni w Rzymie przyjadą goście, pierwszego dnia przyjdą na sympozjum, będą widzieli, że jest coś interesującego. W drugim dniu pójdą sobie Rzym zwiedzić, bo może jeszcze nie widzieli, albo coś ciekawego chcą zobaczyć. A w trzecim dniu jest wręczenie premii Ratzingera, nagrody Ratzingera przez papieża Franciszka, więc znowu trzeci dzień wrócą, bo żeby chociaż z papieżem się zobaczyć. Także tak sobie myślałem.
In realtà i 3 giorni sono stati vissuti intensamente dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera, e poi alle 7 bisognava cominciare a mandarli via perché volevano parlare con i relatori, chiedere. I relatori sono stati veramente ascoltati, cercati, interpellati, e il dibattito è stato ricchissimo.
Muszę tutaj wyznać, że było właśnie na odwrót niż ja sobie myślałem, niż my się spodziewaliśmy. Bo były to 3 dni bardzo trudnej, bardzo głębokiej refleksji i przeżywane bardzo głęboki sposób przez wszystkich uczestników. i zaczynaliśmy o godzinie 9 rano na Uniwersytecie Laterańskim w Aula Magna, która jest właśnie poświęcona Benedyktowi XVI. I kończyliśmy 15 minut po 19. Ale dlaczego 15? Bo 19 miało być zakończenie i musieliśmy przez 15 minut już zachęcać ludzi, że czas się skończył i zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia trzeba było wszystkich przekonywać, że już jest czas, że trzeba iść do domu, bo będzie jeszcze następny dzień.
Noi ci eravamo dati un titolo, pensando a quanto Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI scrive nel terzo volume, L'infanzia di Gesù. Lui diceva, non è che l'uomo contemporaneo rischia di correre lo stesso pericolo dei conoscitori della scrittura che conoscevano dove sarebbe nato il Salvatore, ma non si è mosso per andarlo a cercare. I magi si sono mossi, i magi hanno rischiato. Allora il tema un po' è, noi vogliamo rischiare per incontrare Gesù? I magi sono il nostro modello?
Chcieliśmy zatrzymać się w tym sympozjum między innymi nad słowami, które papież Benedykt XVI umieścił w trzecim tomie Jezusa z Nazaretu. Papież mówi, że dzisiaj ludzie znają Jezusa, że dobrze o nim dużo rzeczy wiedzą. I podobnie za czasów Chrystusa byli różni ludzie, którzy różne rzeczy wiedzieli. Ale nikt nie poruszył się, nikt nie poszedł, żeby poznać Chrystusa. Dzisiaj mamy ogromne rzesze, które słyszały o Chrystusie, którzy może uczyli się o Nim w różnych miejscach, ale ich to nie rusza, nie zmieniają się, nie idą do Jezusa. A mamy przykład trzech królów, którzy idą do Chrystusa, którzy ryzykują, zostawiając wszystko i mówią, tam narodził się Zbawiciel, idziemy poznać Go, idziemy się z Nim spotkać. Więc my w tym czasie tego sympozjum zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, czy dzisiejszy świat rusza się, czy jest gotowy ryzykować, żeby iść i poznać Chrystusa.
Lei ci diceva, qual è il passaggio, il legame fra Benedetto e Francesco? E la risposta l'ha data appunto lo stesso Papa Francesco, rileggendo quello che è avvenuto in quei tre giorni lì, dice, voi vi siete resi conto che Papa Benedetto ha scritto quei tre libri perché ha fatto, questa è la citazione sua, teologia in ginocchio. Cioè Benedetto, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, è uno che ha rischiato in prima persona su Gesù. Noi possiamo arrivare a Gesù se rischiamo in prima persona.
I tutaj właśnie jest odpowiedź, którą ojciec rektor mi zadał. Jak jest to przejście, to porównanie, ten most między papieżem Benedyktem a papieżem Franciszkiem. I tutaj odpowiedzią może być to, co powiedział w czasie wręczenia Nagrody Ratzingera papież Franciszek, gdy byliśmy w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Powiedział w ten sposób, że Józef Ratzinger, że papież Benedykt to jest ten człowiek, który uprawiał teologię na kolanach. On poświęcił siebie, on zaryzykował swoje życie. On oddał swoje życie po to, żeby ukazać Chrystusa. I tutaj właśnie jest to, że my jesteśmy tymi, którzy mamy jak on. Czyli my jesteśmy gotowi zaryzykować dla Chrystusa.
Grazie, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wiemy też, że obecność księdza prałata Giuseppe Scottiego związana jest aktualnie z dzisiaj dopiero co skończonym sympozjum, jaki się odbył w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkole, gdzie tematem konferencji interdyscyplinarnej międzynarodowej właśnie był temat Jeden Świat, Wiele Kultur. I tam też swoje wystąpienie miał Monsignor Giuseppe Scotti, który w pewnym sensie się podzielił też wspomnieniem z tego sympozjum, o którym przed chwilką mówił, zorganizowanym przez Watykańską Fundację Joseph Ratzinger Benedykt XVI. Właśnie gdyby mógł się podzielić właśnie jak to dzisiaj jest z tą rolą religii w świecie zglobalizowanym.
Lei è venuto qui per la quarta conferenza Un mondo diverse culture, ha tenuto il suo discorso sul ruolo della religione. Allora, se lei si potrebbe condividere con noi qual è il ruolo oggi nel mondo contemporaneo della religione?
Sì. Prima di rispondere a questa domanda vorrei aggiungere, aggiungere una cosa che spiega quanto andrò dicendo.
Chciałbym, zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, dołączyć coś takiego, co nam pozwoli lepiej rozumieć kontekst tej sytuacji, tego pytania.
Io sono venuto qui proprio come presidente della Fondazione Ratzinger, che partecipa a questo simposio organizzato dall'Università di Bydgoszcz, perché ritiene che questo sia un momento significativo della ricerca dell'uomo.
Przybyłem tutaj jako przewodniczący Fundacji Watykańskiej Józef Ratzinger Benedykt XVI i ponieważ uważam, że to nasze spotkanie, ta nasza konferencja jest bardzo ważnym momentem w tym poszukiwaniu, w tych stawianiu pytań o człowieka, w poszukiwaniu sensu tego, kim jest człowiek.
Così come, sempre come fondazione, ad esempio, abbiamo partecipato in settembre in Benin a un analogo momento di ricerca, e l'anno prossimo ci sarà in Tanzania, cioè per dire che l'attività della Fondazione vuol entrare in dialogo con tutte le università e stimolarle il più possibile a far sì che la ragione provochi la fede e la fede illumini la ragione.
I tutaj uczestniczyliśmy, bo widzimy, że to jest bardzo ważne. Podobnie jak we wrześniu tego roku byliśmy w Beninie. Jak w przyszłym roku pojedziemy do Tanzanii. Jedziemy do różnych uniwersytetów, do środowiska uniwersyteckiego, by pomagać, by rozwijać środowisko, by pomagać środowisku uniwersyteckiemu, aby stawiało bardzo ważne pytania, pytania kluczowe dla życia człowieka, fundamentalne o sens, o to, kim jest człowiek, by też mobilizować środowisko uniwersyteckie do takich właśnie badań, do takich poszukiwań najbardziej poważnych, fundamentalnych dla człowieka.
Ecco, quindi questo è il motivo per cui sono qui. Il tema che mi è stato affidato è questo, la sfida della religione, la domanda della religione nel mondo contemporaneo. Io sono partito da un'immagine che vorrei riproporre agli ascoltatori, se non sono stanchi, se non sono stufi di sentire e non hanno già girato canale.
To jest właśnie powód, dlaczego tutaj przybyłem, ale w czasie tej konferencji poproszono mnie o przedstawienie tematu, jakie są wyzwania religii, jakie są wyzwania dla religii w świecie dzisiejszym. I bardzo chętnie chciałbym odpowiedzieć wszystkim słuchającym mnie i oglądającym w telewizji, jeśli oczywiście do tej pory się nie zmęczyli i nie zmienili kanału na jakiś inny.
Mogę zapewnić, że z wielką radością wysłuchamy, tym bardziej, że nie mamy tej łaski często goszczenia Monsignore.
Potrei confermare che noi con grande attenzione e grande gioia ascoltiamo questo che lei sta dicendo, perché non abbiamo così tanta possibilità di ascoltare questo che ci sta dicendo.
E allora il titolo che io ho voluto dare è questo. Accettare la sfida di Balaam. Sembra un nome strano, non tutti poi si ricordano di questo profeta un po' maltrattato, o meglio, non era proprio un profeta, ma insomma, di questo uomo qui di cui la Bibbia ne parla in un modo un po' ambivalente.
I po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, po to, żeby przedstawić ten temat, o który poproszono mnie, chciałem posłużyć się Balaamem. To prorok, który w różny sposób jest pokazywany w Biblii. Może nie wszyscy go pamiętają, czy nie wszyscy znają, ale wydawało mi się, że w ten sposób lepiej będę mógł pokazać, czy zaprezentować temat, który mam przedstawić.
Tutti noi ci ricordiamo che Balaam è un cosiddetto profeta perché è venduto il potere. Il potere gli dice: maledici Israele. E lui tenta di maledire Israele. Maledici Israele, perché così dice il potere, no? Il potere in questo caso è il potere politico nei confronti di Israele, che esprimeva la libertà dei figli di Dio, che esprimeva l'essere popolo dell'alleanza. E il potere non voleva uno che dicesse che Dio ha fatto alleanza, allora maledicilo. E Balaam inizialmente lo maledice.
Balaam to jest prorok taki szczególny, który sprzedał swoją władzę prorocką, który sprzedał swoją misję prorocką, dlatego żeby służyć władzy, tej władzy, która wtedy była. I ta władza mówi mu: słuchaj ty, zamiast robić twoją misję, masz przeklinać Izraela. Weź i przeklinaj Izraela, bo to jest nam potrzebne. Kim jest ta władza? Kim możemy patrzeć? No, można sprzedać się różnej władzy. To władza jest akurat w tym wypadku władzą polityczną, która mówi: nam potrzebne jest to czy tamto i ty masz tak robić. Prorok niech robi to, co jest nam potrzebne. I wtedy mówi władca mówi do Balaama: przeklinaj Izraela. I on na początku chce to zrobić.
E alla fine la sua asina gli dice: ma la vuoi smettere di non capire niente? Tu devi benedire Israele, non lo devi maledire, ma se lo fa dire da un'asina.
I w pewnym momencie, gdy on już chce złorzeczyć, przeklinać Izraela, oślica, która jest przy nim, właśnie przez oślicę Pan Bóg przemawia do Balaama, mówi: przestań, zacznij robić to, kim jesteś. Odkryj to, kim jesteś i zacznij wypełniać twoją misję.
E allora, portato in senno, riportato in sé da quell'asina che parla, Balaam dice quella espressione bellissima: cadono dai miei occhi il velo e vedo che cosa il Signore ha in mente per Israele. E lo benedico. Balaam, questo profeta, apparentemente profeta venduto al potere, rientra in sé e vede con gli occhi di Dio e benedice il popolo dell'alleanza.
I dzięki temu, co robi oślica, Balaam zaczyna widzieć i patrzy i widzi to, co się będzie działo z Izraelem i zaczyna go błogosławić. Balaam, ten bardzo szczególny prorok, który sprzedaje swoją misję, który sprzedaje swoją władzę prorocką, dzięki oślicy odkrywa. Staje się to, że z jego oczu spada zasłona i on zaczyna widzieć. I co widzi? Kogo widzi? Widzi Boga. I patrząc na Boga, zaczyna błogosławić. I błogosławi Izraela. Ale widzi też przyszłość.
E benedicendo Israele accetta quindi di tornare a fare il profeta. Ecco, questo è ciò che dobbiamo fare noi. Guardare con gli occhi puliti, non con gli occhi dell'ideologia.
I to, co robi prorok, wraca do pełnienia misji prorockiej. I to samo, co my mamy zrobić. Mamy patrzeć na Boga, ale mamy patrzeć na Boga oczami oczyszczonymi, wyczyszczonymi, czystymi, czyli nieprzesłoniętymi jakąś ideologią.
Oggi l'ideologia ci fa dire: cos'è la religione? È un fatto privato, è un fatto tuo.
Co to jest religia? To jest rzecz prywatna, to jest twoja sprawa, nikogo to nie interesuje, to jest twoja sprawa.
Oppure ci fa dire: cos'è la religione? È una realtà che tu puoi vivere nella tua casa, ma non in pubblico.
Co to jest religia? Religia to jest coś, co ty możesz przeżywać w twoim domu, ale publicznie? No nie, no, to jest tylko twoja sprawa w domu, prywatna.
Oppure ci fa dire: cos'è la religione? È un retaggio del passato, è un ricordo di quando non avevamo scoperto che possiamo fare a meno di Dio.
Albo inny sposób mogą nam powiedzieć: nie, no to jest jakieś wspomnienie, to jest coś, co żeśmy kiedyś przeżywali, jeszcze jak nie było takiego rozwoju. Dzisiaj my, to co nam Bóg mógł zaoferować, to on daje dzisiaj inna rzeczywistość. Jak kiedyś to trzeba było o Bogu mówić, ale dzisiaj już nie ma potrzeby, bo my za Boga możemy działać, już tak się świat rozwinął.
Quindi fatto del passato, fatto da vivere in privato, fatto che non può avere uno spazio pubblico, sono ciò che il potere oggi ci dice.
I to nam właśnie mówi władza, to nam mówi ideologia. To jest rzecz prywatna. Nie jesteście do tego, żeby wy tutaj publicznie występować, albo to jest rzecz przeszła, która kiedyś się stała, opowiadaliśmy, wszyscy jakoś słyszeliśmy o tym, ale dzisiaj już świat nie wierzy w takie rzeczy.
E lo dice in un modo così forte che non vede nemmeno i fatti sotto gli occhi di tutti. Faccio un esempio.
Mówią to tak silnie i z takim przekonaniem, że nawet jeśli mamy jakieś rzeczy zupełnie oczywiste, ludzie widzą i nie ma wątpliwości, że coś się dzieje, a nie widzą, bo tak silnie są poddawani temu wpływowi ideologii. Dam konkretny przykład.
L'esempio. Ci sono 80-100.000 persone che tutti i mercoledì sono in piazza San Pietro per vedere il Papa e ascoltarlo.
Chociażby ten przykład konkretny. 85 tysięcy co środę przyjeżdża z całego świata na plac świętego Piotra, by posłuchać przez chwilę papieża.
Il potere politico si domanda perché questi uomini, queste donne, questi giovani, questi ragazzi vanno per ascoltare il Papa? Se lo domanda il potere politico.
I czy władza polityczna stawia sobie takie pytanie, czy interesuje się, mówi, jak to jest? Tyle kobiet, tyle mężczyzn, młodzież, dzieci, jak to jest? Czemu oni zostawiają wszystko i jadą do Rzymu, by słuchać papieża?
Si domanda, qual è la domanda di senso per costruire una vita vera che questi uomini hanno dentro? E che risposte gli do io?
Czy stawia sobie takie pytanie, jakie jest pytanie o sens życia tych ludzi? Czemu oni tam idą? Czego oni szukają? Czy my stawiamy sobie takie pytanie, czy to władza stawia sobie takie pytanie, jaki jest sens życia tych ludzi? Jak odpowiedzieć, jak szukać odpowiedzi na to, czego oni szukają, o sens życia?
Ecco, io dico che le università sono un po' come l'asina di Balaam.
Mogę powiedzieć, że uniwersytet to jest takie miejsce jak ta oślica Balaama.
Magari nessuno dei docenti universitari si è sentito investito di questa figura di essere un po' come l'asina, però questa è la realtà. Cioè dovrebbero essere capaci di dire al potere politico, al potere ideologico, smettila di essere ideologico. Guarda la realtà così com'è, guarda la gente così com'è, guarda le domande della gente così come sono.
Mam nadzieję, że nikt z docentów uniwersyteckich, na różnych uniwersytetów, nie poczuje się teraz urażony, ale taka jest prawda, to jest rola uniwersytetu, żeby pomóc ściągnąć zasłonę z oczu człowieka i powiedzieć do władzy politycznej, do tych, którzy posługują różnym ideologiom, przestańcie, dajcie spokój, zacznijcie zadawać sobie pytania, jaki jest prawdziwy sens życia człowieka, że patrzmy na rzeczywistość, patrzmy na rzeczywistość oczami Bożymi i nie negujmy rzeczywistości. Jakie są podstawowe pytania, które człowiek sobie stawia? Dlaczego nie pytamy się o niego, o te fundamentalne pytania? Dlaczego nie pomagamy mu znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania, które człowiek sobie stawia, czego szuka?
Ma di questo, adesso faccio io l'intervistatore, ma di questo momento delle università, secondo me, tu dovresti fare una domanda a Marius, a Don Marius. Perché lui all'interno di questo mondo universitario sta lavorando e sta vedendo quali risultati nascono, che non si vedono ancora agli occhi dei mass media del potere, ma che si vedono da chi ha occhi per vedere.
Teraz ja mógłbym być jako ten, który zadaje pytania I mógłbym tutaj księdzu rektorowi właśnie takie słowo powiedzieć. Tu trzeba byłoby się zapytać tych, którzy pracują na uczelni, chociażby tutaj ksiądz Mariusz, który jest obecny, bo widzi tą rzeczywistość od wnętrza, widzi jak to jest na uczelni, widzi młodzież, która przychodzi i szuka sensu życia, widzi to wszystko, co jeszcze nie jest widoczne, nie zawsze jest dobrze widoczne dla mediów, ale jest widoczne dla tego, który ma oczy otwarte, dla tego, który patrzy na Boga, dla tego, który patrzy oczami Bożymi i dostrzega zmiany, które następują i tą rzeczywistość, która jest na uczelni.
Myślę, że będąc też przy tym, który jest jakby patronem też tej fundacji, Józef Ratzinger, który wciąż wiemy, że poprzez modlitwę i poprzez studium pragnie właśnie otwierać nam oczy. Też usłyszałem we wczorajszej konferencji Monsignor Giuseppe Scottiego mówi o jakich potrzeba dzisiaj kapłanów, którzy by pomogli innym właśnie otwierać oczy, by mogli zobaczyć Boga. Czy mógłby właśnie też nam przybliżać, jakich kapłanów pragnie dzisiejszy świat według pragnień Benedykta XVI?
Sappiamo, diciamo, patrono di questa fondazione è Papa Benedetto. Allora è dedicata al suo insegnamento e io ieri, quando ero presente alla conferenza, ho sentito con i miei orecchi, ho sentito da solo, che lei ha parlato di sacerdoti. Quali sacerdoti oggi abbiamo bisogno? Di quali sacerdoti il mondo ha bisogno di oggi?
Grazie, dziękujemy bardzo di questa domanda, perché è molto bella ed è un po' il cuore di quello che ho tentato di dire io.
Dziękuję za to pytanie, ponieważ to jest sercem tego, co ja chciałem powiedzieć.
Io ho citato del terzo volume, il dodicesimo volume dell'Opera Omnia, il terzo uscito in polacco, ho citato una frase che si trova lì. E il Papa a un certo punto, parlando dei sacerdoti, dice occorrono costruttori di cattedrali e sacerdoti di delle cattedrali, che con la loro vita irreprensibile e pura rendano Dio credibile, nuovamente credibile, e l'uomo nuovamente capace di credere in se stesso.
Właśnie to w tym dziele, który przed chwilą ojciec rektor pokazywał, które wyszło w Polsce, ale które też zostało wydane, 12 tom dzieł Opera Omnia Ratzingera, ojciec święty Benedykt XVI właśnie mówi o tym, że dzisiaj świat potrzebuje, dzisiaj my wszyscy potrzebujemy tych, którzy konstruują, którzy budują katedry. Świat potrzebuje katedry, potrzebuje tych, którzy je robią, ale również potrzebuje kapłanów, sług, tak jak tam jest napisane, słudzy. Potrzebuje sług, którzy są tymi, którzy służą w katedrach, którzy są kapłanami tych katedr. Ci, kim są ci ludzie? I papież Benedykt XVI mówi o tym. Dzisiaj świat potrzebuje sług, którzy posługują w katedrach po to, by sprawić, że Bóg poprzez swoje świadectwo, poprzez swoje życie sprawią, że na nowo Bóg stanie się wiarygodny dla człowieka. Józef. Ale to nie wystarczy. Papież mówi, że potrzeba, żeby na nowo człowiek stał się wiarygodny dla siebie samego.
Józef Ratzinger utilizza l'immagine della cattedrale per dire due cose essenziali e radicali.
Papież Ratzinger posługuje się obrazem katedry po to, żeby przedstawić dwie rzeczy, żeby powiedzieć nam o dwóch rzeczach esencjalnych, ale bardzo radykalnych też.
Chiede che i sacerdoti con la loro vita pura rendano Dio credibile a questo tempo, in questo tempo.
Chciałby, żeby kapłani ich czystym życiem sprawili, że Bóg będzie wiarygodny dla człowieka.
In altre parole, ci ricordiamo il profeta Isaia: chi andrà a parlare per me? Chi manderò? E il profeta dice: eccomi, manda me.
I tutaj wracamy do tego, co słyszymy u proroka. Pan Bóg się pyta: kogo mogę posłać? Kto tam pójdzie? I prorok odpowiada: oto ja, poślij mnie.
O la lettera di Paolo. Come fa Dio a essere conosciuto se non c'è chi lo annuncia? Beati, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano il Signore.
I teraz to samo, co mówi święty Paweł. Mówi, jak mogą słyszeć, jak mogą wierzyć w Boga, jeśli nie ma tego, który idzie i obwieszcza, głosi Ewangelię. I to, co później dalej dodaje, mówi, jak piękne są nogi zwiastuna dobrej nowiny.
Quindi il sacerdote, il costruttore di cattedrale, il sacerdote che abita la cattedrale e il costruttore di cattedrale dice che Dio è credibile. E questo è il primo aspetto.
I tutaj widzimy, że ten, który buduje katedry i ten, który tam służy, który mieszka w katedrze, kapłan, oni sprawiają, że Bóg jest wiarygodny.
Ma il secondo aspetto è ancora più bello e più forte.
Jest jeszcze ten drugi aspekt, który jest piękny, jeszcze piękniejszy, ale też o wiele mocniejszy, ważniejszy.
Mentre tu dici con la tua vita che Dio è credibile, fai diventare l'uomo credibile a se stesso.
W czasie, gdy ty mówisz, że Bóg jest wiarygodny, spraw tak, żeby człowiek był wiarygodny dla siebie samego.
L'uomo torna a credere in sé, ad aver fiducia in sé.
Człowiek, który wraca, aby wierzyć w siebie samego, by ufać sobie.
A dire che la sua vita può essere diversa da quella che sta vivendo.
Żeby móc powiedzieć człowiekowi, twoje życie może być inne niż jest teraz, niż było do tej pory.
Vorrei dire questo con un esempio, magari mi commuovo.
Poprzez jeden przykład.
Non tutti forse sanno come è avvenuta la costruzione del Duomo di Milano.
Dam przykład, chociażby taki, nie wiem, czy wszyscy wiecie, jak została zbudowana katedra w Mediolanie.
Come sempre i signori dell'epoca, i Visconti, hanno deciso che bisognava costruire una grande cattedrale per la città di Milano.
Rodzina Visconti, która tam właśnie mieszkała, która tym się zajmowała, zadecydowała, mówi, teraz trzeba zbudować przepiękną i wielką katedrę w Mediolanie.
E loro hanno deciso che bisognava costruire la cattedrale.
No i rzeczywiście tak zadecydowano, trzeba zbudować katedrę.
Ma non è che loro ci ha messo dei loro soldi.
Ale oni nie dali was swoich pieniędzy.
È interessante andare a leggere il registro di chi ha offerto concretamente i soldi per costruire la cattedrale.
Jest bardzo interesujące, ażeby pójść i zobaczyć spis tych, którzy przyszli i dali konkretnie oferty, pieniądze na to, żeby zbudować katedrę.
È interessante perché quando tu vai a leggere questo registro sconvolgi il modo di pensare e di vedere di oggi, della fede, di come viene proposta la fede.
Dlatego jest interesujące, bo zupełnie zmienia się to, jak my do tej pory, jak my dzisiaj widzimy wiarę. Patrząc na ten spis tych osób, które tam są przedstawione, zupełnie zmienia to nasze dotychczasowe myślenie o wierze, o Kościele.
Ed è ciò che Joseph Ratzinger dice bene quando dice restituire all'uomo il coraggio di credere in se stesso.
I jest bardzo piękne to, co mówi. Właśnie to jest dokładnie to samo, to co mówi Ojciec Święty, kardynał Ratzinger. Mówi, trzeba, ażeby przywrócić człowiekowi możliwość wiary w siebie samego.
Lui dice che bisogna ridonare all'uomo il coraggio di credere in se stesso. Storicamente nel Duomo di Milano viene registrato che le prostitute davano i soldi per costruire il Duomo. L'ultimo cliente della giornata, i soldi dell'ultimo cliente della prostituta di quella giornata lì, li dava per costruire la cattedrale.
I to jest przywrócić człowiekowi, ofiarować mu, dać mu ogromny dar, żeby on na nowo miał odwagę zawierzyć sobie. I to jest właśnie przykładem tutaj budowa katedry w Mediolanie. Prostytutki, które były w mieście, ofiarowały pieniądze, które miały na budowę katedry w Mediolanie. I wszystkie tak zadecydowały, że tego klienta, który będą mieli ostatniego, ten całkowicie te wszystkie pieniądze przekażą na katedrę w Mediolanie.
Il sacerdote con la sua vita pura e santa dice alla prostituta: la tua vita può e diventa santa.
I wtedy kapłan, który spotyka się, święty kapłan, który spotyka się z tą kobietą, do tej prostytutki mówi: twoje życie może być święte.
Ecco il coraggio della religione, il coraggio della fede. Ecco perché si vorrebbe che la fede invece stesse nascosta, perché si ha paura a dire, e non si vuol dire, che il male non è l'ultima parola, che la prostituzione non è l'ultima tua destinazione, che la cattiveria non è l'ultima tua destinazione. Si vorrebbe un mondo brutto, un mondo di morte, e invece il sacerdote che abita la cattedrale, chi costruisce la cattedrale, dice un mondo di vita, un mondo di amore.
I tutaj jest właśnie ten aspekt przywrócenia nadziei człowiekowi. Kapłan, który mówi do tej kobiety, że możesz być święta, i zrozumiane jest, że dzisiejszy świat chce wyeliminować religię, że chce wyeliminować rolę religii ze świata, bo ten kapłan mówi bardzo prosto do tego człowieka: zło nie jest ostatnim słowem. Ty nie musisz być zły. Że śmierć, że prześladowanie nie jest ostatnim słowem, że kapłan, który mieszka w tej katedrze, ten, który buduje tą katedrę, mówi bardzo prostą rzecz. Ja mówię wam przesłanie życia, nie śmierci. I dlatego świat chce wyeliminować takie przesłanie, świat ideologii, świat władzy. Chce, żeby człowiek nie słyszał tego przesłania, które przywraca mu nadzieję, że warto żyć, bo można zmienić swoje życie.
Monsignor Giuseppe Scotti jest ekspertem w sprawach mediów. Jeśli wolno mi zapytać, czy nie możemy powiedzieć, w świecie zglobalizowanym ten dzisiejszy świat, to jest tą wioską, jest też podobny do tej katedry, której prorokami, kapłanami są dziennikarze.
Lei è un esperto di mezzi di comunicazione. Oggi possiamo dire che questo mondo di oggi, mondo globalizzato, è come una campagna, un villaggio dove sono in certo modo i nuovi sacerdoti che vorranno essere proprio giornalisti di questi nuovi sacerdoti, di costruttori delle cattedrali.
Czy nie zaczyna się zapominanie o Bogu i niejako odrzucanie religii, zaczyna się od odrzucania prawdy, od ukazywania zafałszowanej rzeczywistości.
È vero che proprio per questo vogliamo togliere Dio, togliere la Chiesa nel mondo, perché per prima stiamo togliendo la verità dalla vita.
Se lei è d'accordo che po polsku, przepraszam, czy Monsignor przyznałby rację, że we współczesnym świecie ci kapłani, którzy zafałszują prawdę, właśnie przyczyniają się też do wyrzucenia religii na peryferię świata?
Lei sarebbe d'accordo se proprio questi sacerdoti che aiutano a perdere, a tagliare, a rifiutare la verità e vogliono anche togliere la religione dal mondo, metterla in periferia.
È vero, è vero. Lo vogliono mettere in periferia, ma come Balaam aveva l'asina che gli ha detto che non è possibile, anche oggi ci saranno delle asine che dicono ai potenti di questo mondo che non è possibile.
Tak jest. To jest właśnie to samo, co chciałem powiedzieć. Tak jak Balaam miał swoją oślicę. Dobrze wiemy, że oślica nie mówi. Dobrze wiemy, że nie mogła nic powiedzieć. Tak również i my dzisiaj mamy taką oślicę i trzeba, żeby ta oślica mówiła. Nie jest możliwe, żebyś ty tak postępował.
Io penso molto sinceramente che un posto importante, lei accennava prima al fatto del... Io sono esperto di mass media, io sono convinto che un posto importante ce l'hanno gli operatori dei media. Anche questo a dire non è possibile mettere al margine la religione, non è possibile togliere la speranza alle persone.
Chciałbym to powiedzieć, że dokładnie tak jak też ojciec rektor mówi, że dzisiaj właśnie taką funkcję musimy sprawdzić. Trzeba powiedzieć, niemożliwe jest, żeby wyłączyć prawdę ze świata. Niemożliwe jest, żeby sprawić, że religia będzie gdzieś tylko na marginesie życia. Jest to po prostu niemożliwe.
Faccio due esempi.
Chciałbym dać dwa przykłady.
In Polonia voi tutti vi ricordate molto bene padre Kolbe. Viene ricordato come martire. Padre Kolbe, Massimiliano Kolbe, viene ricordato come martire. E in realtà a me ha colpito fin da ragazzo un'altra cosa di padre Kolbe. Non le due corone, quella bianca della purezza e quella rossa del martirio, ma il fatto che lui abbia fatto quel giornale all'epoca che aveva più di un milione di copie ed entrava in tutte le famiglie polacche.
Dobrze,
il Cavaliere dell'Immacolata.
Dobrze pamiętamy ojca Kolbe. My go dobrze znamy jako męczennika. Pamiętamy wszyscy, że widział te dwie korony, białą i czerwoną, i że wybrał jedną i drugą. I dobrze znamy tą historię. I to oczywiście jest prawdą i mnie to bardzo zawsze dotykało, ale już od dzieciństwa fascynowałem się inną rzeczą z życiorysu ojca Kolbe. Już jako młody chłopak dowiedziałem się, że on wydawał dziennik. Był to dziennik Rycerz Niepokalanej i ta jego gazeta była wydawana już przed wojną w nakładzie przeszło miliona kopii, każdy numer.
Padre Kolbe aveva intuito che cosa, se non che in un momento di grande trasformazione dell'Europa bisognava dare cuore, anima, cervello ai cristiani per affrontare le sfide del tempo presente in modo consapevole, maturo, pieno di amore di Dio, pieno di amore per l'uomo. Questo è il Cavaliere dell'Immacolata.
I to wiedział ojciec Kolbe. Ojciec Kolbe wiedział, że w tamtym czasie, bardzo trudnym dla Europy, gdzie były różne zawirowania, trzeba było dać duszę, trzeba było dać serce, trzeba było dać rozum chrześcijaninowi, który przecież musiał stanąć wobec tych zagrożeń, tych zawirowań, które tamten świat wtedy miał i że potrzebował wsparcia. I to jest to zadanie dzisiaj Kościoła. To jest zadanie, które pokazuje nam ojciec Kolbe poprzez swój Rycerz Niepokalanej.
I secondo esempio è il Beato Alberione, che diceva ai preti, questa è la vostra parrocchia, ai suoi preti, questa è la vostra parrocchia. Quando lui ha fondato la sua congregazione non c'era la televisione, lui diceva la vostra parrocchia è la parrocchia di carta, cioè aveva intuito che occorreva un incontro vero e personale con chi ti guarda al di là del video, per Don Alberione all'epoca no ovviamente, ma con chi ti legge e oggi con chi ti guarda al di là del video, con chi ti ascolta alla radio, con chi ti legge su internet. Questa è la tua parrocchia.
I tutaj jest drugi przykład, to jest ojca, błogosławionego ojca Alberione. I on mówił do swoich kapłanów, mówił, to jest wasza parafia. Wtedy jeszcze nie było telewizji. Ale co jest tą parafią? Waszą parafią to są środki przekazu pisemne. Dzienniki, tygodniki. I mówi, dzisiaj potrzeba, żebyście to widzieli, że potrzebny jest bezpośredni kontakt z dziennikarzami, z tymi, którzy tworzą te środki. I to jest wasza parafia. Jesteście proboszczami tej parafii. Co więc mógłby nam powiedzieć błogosławiony Alberione dzisiaj? Że waszą parafią jest świat internetu, że waszą parafią jest świat telewizji. Ci ludzie, którzy tam pracują, to jest wasza parafia.
Allora, se questo è vero e se questa è la parrocchia nostra, allora questi ragazzi qui che sono i cameraman che fanno la regia, cosa stanno facendo? Lavorano? Anche. Sono professionisti? Anche. Ma prima di tutto, prima del lavorare, prima dell'essere professionisti, sono i catechisti del XXI secolo.
I teraz, jeśli byśmy mieli to konkretnie przenieść na tę chwilę, co teraz żyjemy, jesteśmy, kim są? Kim jest ta młodzież, która pracuje w reżyserce, która stoi za kamerami? Kto są ci ludzie, którzy sprawiają, że dzisiaj można oglądać ten nasz program? Czy to są profesjoniści? Oczywiście. To są ludzie, którzy przyszli do pracy i pracują? Oczywiście. Ale trzeba powiedzieć, że to są katechiści XXI wieku, którzy służą swoim życiem.
Czas nam bardzo ucieka, zbliża się już ku końcowi, ale jeszcze muszę zapytać, z racji, że Monsignor Scotti miał właśnie tę możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, które organizowała ta Fundacja Józefa Ratzingera Watykańska, ale również w ostatnim czasie Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu miała tę łaskę spotkania się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Co szczególnie zapamiętał Monsignor Giuseppe Scotti z tego spotkania z Ojcem Świętym?
Il tempo corre, ma certamente lei ha partecipato al simposio, ma lei come membro del Pontificio Consiglio anche ha partecipato all'incontro che è avvenuto poco tempo fa e che avete avuto l'udienza al Papa. E che cosa ha toccato di questa udienza lei in modo particolare?
Due cose. La prima, il Papa aveva preparato il suo discorso e lo ha cambiato.
Pierwsza, dwie rzeczy. Pierwsza, bardzo ważna. Papież przygotował przemówienie do nas i zmienił całkowicie to przemówienie.
Il Papa aveva preparato il suo discorso ricevendoci, dicendo bravi perché lavorate in questo settore della comunicazione e qui ha cambiato.
Papież przygotował i mówił do momentu, mówi, jesteście dobrzy i dobrze umiecie pracować w tym sektorze, którym jest częścią komunikacji i tutaj zmienił.
Perché il presidente, sua eccellenza Monsignor Celli, aveva fatto il saluto sottolineando quanto la comunicazione oggi sia strategica, sia una dimensione essenziale della vita. E il Papa l'ha colto immediatamente.
Ponieważ przewodniczący papieskiej rady powiedział ksiądz arcybiskup Celli, Claudio Maria Celli, powiedział na samym początku, jak ważny jest aspekt komunikacji, jak ważny jest nowy wymiar komunikacji, że to jest fundamentalny wymiar życia człowieka. I Ojciec Święty natychmiast to przyjął, natychmiast zrozumiał, przyjął, że to, co było powiedziane i tutaj zmienił swoją wypowiedź.
Se uno va su internet, lo trova questa roba qui. Il Papa dice, pensavo di salutarvi voi che lavorate in questo settore, ma dopo che ho ascoltato Monsignor Celli devo dire che non è un settore, è una dimensione essenziale della vita cristiana, dimensione essenziale della vita. Ecco, questo forse tutta quanta la Chiesa deve rendersi conto, questa è la prima cosa.
Jeśli ktoś by chciał, to może iść do tego tekstu, czy do zarejestrowanej audiencji telewizyjnie i tam zobaczy. Ojciec Święty mówi, myślałem, że powitam was wszystkich tutaj bardzo ciężko i ofiarnie pracujących w tym sektorze. Ale przed chwilą ksiądz arcybiskup Celli powiedział mi i powiedział nam wszystkim, że to jest wymiar życia, fundamentalny, jeden z najważniejszych wymiarów życia, bardzo ważny dla człowieka i dlatego chciałbym tutaj coś i tak dalej. Dlatego też to jest pierwszy aspekt, który mnie uderzył.
Quante volte noi che lavoriamo in questo settore siamo ritenuti quelli che, ah sì, quelli là sono quelli della televisione, o quelli del giornale, o quelli della radio, perché siamo in questo settore. Papa dice, non è più possibile pensarci così. Noi siamo l'avanguardia di quello che sarà il futuro.
Bardzo często my między sobą też jak mówimy, a ci to jest sektor prasy, to jest sektor telewizji, to jest sektor internetu i myślimy, że to ktoś pracuje w takim czy w innym sektorze. Ojciec Święty mówi, to już nie jest tak możliwe patrzeć. My sami nie możemy tak patrzeć. Ci ludzie to jest awangarda przyszłości, awangaria dla tych, którzy wpływają na przyszłość.
E la seconda cosa che mi ha colpito, il Papa dice... La comunicazione sta cambiando, non perché cambiano i mezzi, prima non c'era la televisione, adesso c'è, prima non c'era internet, adesso c'è. La comunicazione sta cambiando e il modo di parlare, ragionare, discutere, affrontare la vita è diverso grazie proprio alla comunicazione nuova. Bisogna entrare in sintonia con questo mondo, lasciarci provocare e provocare questo mondo. Non è questione di strumenti, è questione di vita e parlare con questa vita, annunciare il Vangelo a questa vita.
I druga rzecz, którą Ojciec Święty powiedział, że zmieniła się też komunikacja, świat komunikacji się zmienił. I mówi, to nie chodzi o to, że są nowe środki przekazu. Sama komunikacja się zmieniła. Mówi, człowiek jest całkowicie w tej komunikacji, jest w niej obecny. I dzisiaj potrzeba nie, żebyśmy używali lepszych czy nowocześniejszych środków komunikacji, ale żebyśmy całym życiem wchodzili do tego procesu komunikacji, żebyśmy dali się prowokować, żebyśmy my prowokowali środki komunikacji, żebyśmy byli w tym procesie, żeby następowała interakcja. Do tego zachęcał Ojciec Święty, żebyśmy dawali życie.
Już tak na koniec, jakie marzenie ma sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, jeżeli chodzi o ideał dziennikarza? Jaki jest idealny dziennikarz, powinien być ten katolicki dziennikarz?
Concludendo, qual è il tuo desiderio? Chi possa essere, chi è un modello di giornalista ideale, di giornalista cattolico?
Cattolico.
Giornalista
cattolico. Però anche possiamo allargare.
Sì, in generale, giornalista e anche giornalista cattolico.
Ho citato un beato e un santo. Il beato Alberione e San Padre Colbe. E li ho citati come giornalisti, non come santi. E questo fa già intuire chi sono, secondo me, i modelli da seguire.
Przed chwilą zacytowałem dwie osoby. Zacytowałem jednego błogosławionego, ojca Alberione, i jednego świętego ojca Maksymiliana Kolbe. I ja nie cytowałem ich jako świętych czy beatych, błogosławionych, ale mówiłem o nich jako o dziennikarzach. Mówiłem o tym, jak to są normalni dziennikarze. I to nam pomaga już troszeczkę lepiej rozumieć, kto miałby być tym wzorowym modelem dziennikarza.
E detto in parole molto semplici, io penso che un giornalista cattolico oggi deve essere sicuramente un uomo, una donna informata, formata, di grande cultura, ma soprattutto con la voglia e la consapevolezza che deve essere santo.
Myślę, że dzisiejszy dziennikarz, dziennikarz katolicki, ale dzisiejszy dziennikarz to może być kobieta czy mężczyzna, który ma być człowiekiem wielkiej kultury, ma być dobrze poinformowany, ma być dobrze uformowany i to jest bardzo ważne. Ale przede wszystkim potrzeba, żeby był to człowiek święty.
Se un giornalista cattolico non vuole essere santo e non si impegna per essere santo, secondo me non ce la fa a essere un giornalista cattolico. E forse nemmeno un giornalista.
Jeśli dziennikarz katolicki nie chce być święty i nie czyni wszystkiego w tym kierunku, żeby być święty, według mnie nie będzie dziennikarzem i stracił czas. Nie będzie dziennikarzem katolickim.
In altre parole, penso che i giovani che incontriamo noi e che formiamo noi devono essere giovani che sanno che hanno davanti una meta alta, devono puntare in alto, devono volare in alto, non solo perché devono essere più bravi, più preparati, tecnicamente all'avanguardia, ma volare in alto perché altrimenti non vedono le sfide del tempo presente e non aiutano gli uomini a passare il torrente del tempo presente, la fatica del tempo presente, cioè non li aiutano a credere in se stessi.
Jeśli nie będą ludźmi, którzy są święci, jak będą pracować z młodzieżą? Co będą przedstawiać młodzieży? Jak będą, oni mają pokazać młodzieży, szczególnie młodzieży, młodemu pokoleniu dzisiaj, szczególnie wysokie poprzeczkę stawiać, to co mówił pewnie ojciec święty Jan Paweł II do nas. Tego nie mówił ksiądz Prascotti. I chodzi o to, żeby pokazali nie tylko to, że ktoś ma być bardzo dobrym profesjonalistą, dobrze coś umieć, ale warto wielkim rzeczom poświęcać swoje życie. Bo jeśli nie będą patrzyli wysoko, jeśli nie będą umieli wznosić się ponad siebie, jeśli nie będą umieli latać, to nie wiem jak to przetłumaczyć, volare, jeśli nie będą potrafili wznosić swojej duszy, siebie samego, to jak będą potrafili stanąć wobec tych zagrożeń, które daje dzisiejsze społeczeństwo? Jak będą mogli być tymi, którzy będą przywracać nadzieję człowiekowi i odwagę, będą zachęcać do odwagi, aby na nowo uwierzyć w siebie samego, aby mieć nadzieję, nie tracić nadziei. I dlatego takich ludzi potrzeba, którzy do wielkości będą człowieka zachęcać, szczególnie młode pokolenia.
Signore, per terminare, concludere, ultima parola ai nostri telespettatori
in
italiano. Ostatnie, drodzy słuchacze, widzowie, proszę teraz właśnie księdza prałata jako sekretarza Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu o ostatnie może pozdrowienie dla wszystkich widzów i do wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
La parola ai telespettatori è grazie, dziękujemy. Dziękujemy bardzo, grazie soprattutto per la preghiera che fanno per tutti coloro che lavorano per Radio Maria, per Trump, per tutti coloro che da cristiani entrano in questo mondo difficile ma bello. Grazie perché è solo con la loro preghiera che si riuscirà ad affrontare questa dimensione nuova che è quella della comunicazione in questo tempo.
Raduciamo. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim widzom telewizji Trwam, również słuchaczom Radia Maryja. Za co? Chciałbym podziękować wam wszystkim za waszą modlitwę. Za waszą modlitwę za Kościół, ale za waszą modlitwę też za dziennikarzy, za tych, którzy pracują w telewizji Trwam, którzy pracują w Radiu Maryja. Bo bez waszej modlitwy ta praca nie będzie mogła być wykonywana. Oni potrzebują waszej modlitwy. Oni po to, żeby mogli swoją pracę realizować, potrzebują tej modlitwy i ja dzisiaj chciałbym bardzo Wam za tę modlitwę podziękować.
Ja chcę podziękować w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, księdzu Mariuszowi za ten trud tłumaczenia. I może też bym prosił na koniec jakieś zdanie, słowo, które może też refleksja, która wzbudziła się w czasie tego programu, którym naszym głównym tutaj protagonistą był Monsignor Giuseppe Scotti.
Cieszę się, że mogę tutaj posługiwać zarówno księdzu prołatowi, jak i wszystkim, którzy dzisiaj nas oglądają, uczestniczą w tym naszym programie. Dobrze jest, że jesteśmy wszyscy tymi, którzy budują katedry, że w ten sposób stajemy się uczestnikami życia państwa, życia w waszych domach. Jesteśmy obecni w dyskusjach, które przeprowadzacie między sobą. Cieszę się, że istnieje taki program, do którego można dzwonić, gdzie możemy dzielić się wzajemnie ze sobą. Dzisiaj może miał inny wymiar ten program, ale bardzo ważne jest, żebyśmy widzieli, że dzisiejszy świat zaprasza nas do tego, byśmy byli zawsze gotowi, by zdać sprawę z nadziei, która jest w nas. I myślę, że telewizja Trwam bardzo w tym pomaga. Pomaga człowiekowi czuć się odważny, że nie jest sam. Wspomaga go. I to jest chyba ta największa misja. Bo zdać sprawę z nadziei, która jest w nas, czyli być świętymi. Dzisiaj chyba łatwiej, odważniej mówimy, że chcę być świętym. Jeszcze nie tak dawno. Ktoś mówił, święty, kto to jest? To jakaś niedościgniona rzecz. No dobry mogę być, ale nie święty. A dzisiaj cały program, który tutaj uczestniczyliśmy, mówiliśmy o tym nie tylko, że warto być świętym, ale że jeśli nie jestem święty, to kim ja jestem? To po co ja żyję? To jaki sens ma moje życie? To do czego ja jestem przydatny? Po co ja się narodziłem? Także ogromne podziękowanie ojcu rektorowi, księdzu prałatowi za to, że mogę w tym uczestniczyć i wszystkim, którzy nam tutaj pomagali. Bo świętość życia jest to jedyna rzecz, której warto życie poświęcić. Dziękuję bardzo.
Chcemy ujrzeć Jezusa. Ten apel, to wołanie w całym świecie rozbrzmiewa w ludziach, którzy tęsknią za pełnią, za świętością. I dzisiaj w czasie tego programu nam pomagał odpowiedzieć na to pytanie. Może nas jeszcze bardziej uświadomić sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Środku Społecznego Przekazu i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera i Benedykta XVI, Monsignor Giuseppe Scotti, któremu bardzo dziękujemy raz jeszcze i dziękujemy też księdzu doktorowi Mariuszowi Kucińskiemu, który jest też dyrektorem Centrum Studiów Ratzingera przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy i wszelkiego błogosławieństwa życzymy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Wieki wieków. Amen.